Gościem audycji dziś w kościele jest dziś Michał Wilk, redaktor w wydawnictwie SP, a także tłumacz i wykładowca greki i łaciny. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
Dzisiaj poruszymy temat związany ze świętem, które nam się zbliża, a mianowicie ze świętem zakochanych, czyli walentynkami, i porozmawiamy sobie o tym, co o miłości mówił święty Augustyn. Jednak żebyśmy dobrze zrozumieli jego myśli o miłości, to wprowadźmy naszych słuchaczy troszeczkę w temat. Kim był właściwie święty Augustyn?
Święty Augustyn, jeden z najbardziej znanych od starożytności cenionych świętych doktorów Kościoła, co ciekawe kojarzący się z Kościołem łacińskim, ponieważ cała teologia właśnie łacińska, tradycyjna, zachodnia, którzy mówią, opiera się na dwóch wielkich filarach w starożytności, czy we wczesnym średniowieczu, święty Augustyn i potem święty Tomasz z Akwinu. Więc my tak troszkę czasem kojarzymy tego Augustyna z światem łacińskim. No tymczasem święty Augustyn to jest jednak święty Afryki, prawda? Był biskupem Hipponu, działał w zasadzie w północnej Afryce na terenie dzisiejszej Algierii. I z wielu powodów jest to osoba bardzo interesująca. No przede wszystkim kojarzona z tym takim spektakularnym, można powiedzieć, osobistym nawróceniem. W młodości, jak sam pisze w wyznaniach, chodził różnymi drogami, delikatnie mówiąc, a tak intelektualnie pociągał go manicheizm, czyli taka koncepcja, która odpowiadała na problem dobra i zła w taki dosyć dualistyczny sposób. Manichejczycy wierzyli, że istnieją dwie odwieczne siły, one są sobie równe i ze sobą konkurują. Augustyna, zanim poznał chrześcijaństwo, jako taki prąd intelektualny bardzo to pociągało. Trzeba też uczciwie powiedzieć, Augustyn od samego początku był bardzo właśnie ciekaw różnych systemów, ale miał takie szczere pragnienie prawdy. Nie? On pisał potem właśnie, wspominając ten okres, że chciałem prawdy, ale nie wiedziałem, gdzie ona jest. No i w końcu tutaj wiele czynników się na to złożyło. On przede wszystkim wymienia dwa modlitwy swojej mamy, świętej Moniki, oraz spotkanie ze świętym Ambrożem w Mediolanie. Po wysłuchaniu jego kazań zaintrygowała go doktryna chrześcijańska, bo pierwszy raz usłyszał o niej nie jako o prostej bajce o Jezusie z Nazaretu, ale oczywiście pociąga intelektualnie. Ambroży był świetnym retorem i te jego kazania były podobno przecudowne. No i Augustyn w wyznaniach wspomina, że sam sięgnął po Biblię, miał usłyszeć wewnętrzny głos, weź to i czytaj, prawda, słynne to lelege. Otworzył list do Rzymian, 13 rozdział, i to go po prostu wciągnęło. Zaczął czytać, mówi, że opór zniknął, decyzja zapadła, nawrócił się na chrześcijaństwo. To był około 387 rok. Ciekawe, że niedługo później zmarła jego mama, właśnie święta Monika. Natomiast później, już jako biskup Hipony, cały ten background intelektualny, tą swoją fascynacją filozofią, retoryką wykorzystywał, ponieważ z jednej strony polemizował z różnymi systemami, które nie są do końca zgodne z doktryną chrześcijańską, tą w takiej klasycznej wersji, no to przede wszystkim pelagianizm. To jest z kolei taka doktryna, która moralność widzi w takich kategoriach, że tak naprawdę każdy z nas rodzi się jako biała karta, wybór zła, dobra to jest tylko kwestia wolitywności, tylko i wyłącznie kwestia decyzji ludzkiej. Mówi, nie ma czegoś takiego, Pelagiusz, jak grzech pierworodny, tylko nic nie jest jakby przekazywane, natomiast jest to kwestia naszego wyboru. No, Augustyn ze względu na swoją przeciekawą i rozbudowaną doktrynę łaski nie mógł się z tym zgodzić, ale nie tylko polemizował, czyli nie tylko odpowiadał na problemy tamtego świata, również tworzył w sposób twórczy systemy, które stały się bardzo ważnymi puzzlami potem w klasycznej doktrynie Kościoła. No przede wszystkim przecudowny jest jego traktat o Trójcy Świętej. De Trinitate to jest jeden z najgenialniejszych tekstów, jakie w chrześcijaństwie powstały. I to jak fantastycznie analizował tajemnicę Trójcy Świętej, posługując się logiką, retoryką, ale również idąc w bardzo oryginalne koncepcje, znany przede wszystkim jako taki twórca analogii między Panem Bogiem a człowiekiem. Mówi, tak jak w Panu Bogu jest jedność bóstwa, ale trzy osoby, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, tak w człowieku jesteśmy jako człowiek, człowiek z jednym podmiotem, ale ma pamięć, rozum i wolę. Właśnie pamięć, memoriał. Analogicznie taki na ślad do Pana Boga, rozum do poznania Syna, a wola voluntas do Ducha Świętego. Nie? Więc bardzo ciekawie skomentował jakby tym samym i ten biblijny werset, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga.
Ale święty Augustyn słynie również z powiedzenia: kochaj i rób co chcesz. Jak on sam rozumiał tą sentencję? I też chciałabym tutaj podpytać, dlaczego dziś bywa ona tak często upraszczana lub czasem źle interpretowana?
Znaczy, to jest z jednej strony zupełnie naturalne, że lubimy pewne zdania troszkę wyjmować z kontekstu i traktować jako sentencję, no bo to tak świetnie brzmi. Z drugiej strony jest to pewne ryzyko, że ta sentencja zaczyna żyć swoim życiem, tak jak pani redaktor mówi, być interpretowana dowolnie. Dlaczego tak jest, to ja tutaj nie odważyłbym się chyba na takie podsumowania, ale mogę powiedzieć właśnie troszkę w kontekście, jak to u świętego Augustyna. I tu znowu musimy troszkę kontekstualnie, no jeszcze szerzej popatrzeć, bo Augustyn był przedstawicielem tego nurtu myślenia, które wywodzi się z platonizmu i troszkę musimy do Platona sięgnąć. Dosłownie dwa zdania. Platon, przeciekawy filozof klasyczny, który oczywiście jako poganin, jako Grek w starożytnej Grecji stworzył przeciekawą koncepcję poznania, mianowicie wierzył, że istnieje pewien świat idealny ponad nami i istnieją idee, które są pierwowzorem dla wszystkiego, co jest stworzone. Przykładowo, jeżeli w sali, w klasie, w szkole mamy ławki i krzesła, jest wiele krzeseł, to Platon mówi, ale tam gdzieś w świecie idealnym jest pewien idealny wzór matematyczny na jedno krzesło, a materia jest jego realizacją, prawda? No i Platon nie był, mówiąc szczerze, takim optymistą co do duszy i ciała. Chrześcijaństwo tutaj pokazuje jedność pierwotną duszy i ciała w koncepcji biblijnej. Natomiast Platon z pewnych względów uważał, że dusza została uwięziona w ciele, jak w takim więzieniu, ale poprzez poznanie, a potem ostatecznie poprzez śmierć, kiedyś się z tego więzienia wyswobodzi. Ciało traktował troszkę pesymistycznie jako to, co jest odpowiedzialne za choroby, za nasze starzenie się, za to wszystko, co nas boli i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale mówię, póki ta dusza jest w ciele, no to poznanie w sposób niedoskonały, ale może zbliżyć się do świata idei. Jak? Platon mówi o dwóch takich opowieściach, takich mitach, o micie anamnezy i micie metaksis. Mówi, ta dusza kiedyś oglądała w świecie idealnym te wszystkie idee, właśnie te matematyczne wzory doskonałe, bo w koncepcji Platona dusza jest odwieczna, więc może sobie przypomnieć, teraz kiedy poprzez to, że nasze zmysły obserwują świat, ciało, oczy patrzą na krzesła, możemy je dotykać, to ta dusza może sobie coś przypomnieć w sposób nieidealny. Ale w takiej koncepcji im bardziej w nas mamy proces myślenia, tym bardziej ta dusza mówi, wznosi się ku światu idealnemu. I jak człowiek się zajmuje myśleniem o rzeczach bardzo przyziemnym, Platon sobie wyróżnia takie poziomy duszy. Mówi, no to jest ta dusza wegetatywna, wtedy ona tak się nie bardzo w nas wznosi ku górze, ale kiedy zajmujemy się rzeczami już bardziej intelektualnymi, no to jest lepiej, ta dusza idzie sobie bliżej świata idealnego, ale kiedy zajmujemy się filozofią według Platona, no to tutaj mamy coraz większe poznanie ze światem idei. I ta koncepcja bardzo oddziaływała na filozofów. Jeszcze zanim przyszedł Augustyn, między nimi był przeciekawy taki filozof Plotyn. On właściwie przejął od Platona całą tą koncepcję, a z drugiej strony bardzo ciekawy i taki oryginalny sposób ją poprowadził. Mówi, tak, jest pewien absolut, jest pewna jedna, tak w kategoriach już troszkę takich bardziej religijnych, mistycznych się wypowiada. I mówi, dokładnie tak jak Platon to mówił, ta dusza w nas poprzez czynności intelektualne, ale również poprzez życie ascetyczne, poprzez kontemplację, poprzez staranie się być coraz dobrym człowiekiem, może się wznieść ku temu absolutowi, ku on to nazywał jednią, ale również może się z nim stać jedno, może się zjednoczyć. No i tu dochodzimy do świętego Augustyna, bo jeden i drugi myśliciel na Augustyna wpływał, Ja to mówię oczywiście w bardzo wielkim skrócie, uproszczeniu, ale Augustyn mówi, to z czym się możemy zjednoczyć, to jest właśnie sama Trójca Święta. Czyli jakby w tej miejscach, gdzie filozofowie pogańscy mówili o pewnej intuicji Pana Boga, o tej jedni, o tym absolucie, w którym się rozpływamy, to Augustyn mówi, nie zachowujemy naszą podmiotowość, ale łączymy się właśnie w sposób chrześcijańsko-mistyczny z samym Bogiem na drodze właśnie tego z jednej strony filozofowania, czyli intelektualnej refleksji o Panu Bogu, ale z drugiej strony życia duchowego, życia ascetycznego. Więc tutaj kochaj i rób co chcesz, to jest rób co chcesz, ale jakby z wnętrza tej dynamiki poznania Pana Boga. Jeżeli człowiek według świętego Augustyna jest z Panem Bogiem właśnie w tej dynamice zjednoczony, no to wtedy może robić co chce, bo po prostu jego sumienie jest dobrze ukształtowane, a po prostu żadne głupoty do głowy nie przychodzą. Więc tak to w takim szerszym kontekście to bym widział.
Ja tutaj przyznam, że takim pretekstem do naszego spotkania jest premiera książki pod tytułem Kochaj i rób co chcesz o miłości, czyli antologii tekstów świętego Augustyna, nad którą pan pracował. No i właśnie tutaj chciałam troszeczkę też nawiązać i do tego, co możemy przeczytać w książce, ale też do tego, co Augustyn pisał o miłości, bo w jego tekstach jest to droga duchowego wzrostu. A czy według tego, co możemy przeczytać w książce, miłość bardziej nas uspokaja, czy może raczej nieustannie wytrąca nas z wygody?
To jest dobre pytanie. Ja myślę, że zależy od człowieka, który czyta.
Możemy to odnosić do siebie za każdym razem, prawda?
Tak. A każdy z nas znajduje się pewnie w innym punkcie życia. Przeżywa inne rzeczy i dla jednych te teksty Augustyna mogą być pewnego rodzaju syntezą, uporządkowaniem, a dla innych takim troszkę twórczym, takim bodźcem, czymś, co skłoni właśnie do zburzenia pewnych systemów, pewnych schematów, które mieli, więc przecież zawsze to zależy od człowieka.
A jak święty Augustyn rozumiał napięcie między miłością Boga a miłością człowieka?
No z jednej strony i mamy tutaj tą próbę uchwycenia pewnej analogii. Nie? Ta koncepcja Trójcy Świętej i jej analogia do tego, co w nas jest wolą, miłością i poznaniem, pokazuje, że Augustyn starał się szukać tej kompatybilności, tego co Księga Rodzaju nazywa stworzenie na obraz Boży i podobieństwo Boże. Ale z drugiej strony w jego tekstach, szczególnie w Determinatę, bardzo często podkreśla, że to jest tylko analogia, że jest pewne podobieństwo, ale różnica jest taka jak w Biblii między stworzeniem a stwórcą. Nie? Stwórca to jest zupełnie inny wymiar, to jest zupełnie taka nieskończona przestrzeń, której człowiek nawet w wyobraźniu nie jest w stanie uchwycić.
Myślę, że tak jak powiedzieliśmy chwilkę temu, każdy człowiek może inaczej odczytywać teksty świętego Augustyna, ale też dla wielu czytelników może on być takim bardzo osobistym autorem. Na ile ta jego refleksja o miłości wyrastała z jego własnych doświadczeń życiowych, bo tak jak powiedzieliśmy, no miał ciekawe życie, ale też tych bolesnych doświadczeń i nieuporządkowanych.
Bardzo wynikała. To ja bym tutaj zwrócił jeszcze uwagę na jedną ciekawą rzecz, bo rzeczywiście te osobiste aspekty, to osobiste nawrócenie, to jest ewidentna sprawa. I on to wprost mówi. W wyznaniach analizuje swoje życie. Pierwsza część wyznań to jest w zasadzie taka opowieść autobiograficzna, ale nie tyle pisana jako pamiętnik, kronika, tylko taka analiza duchowa tego, jak Pan Bóg działał w życiu Augustyna i to, jaką koncepcję miłości wykształcił, bo to się wykształcało po prostu całe jego życie na różnych etapach, wpadał na różne pomysły, bardzo było związane z jego życiem. Ale chciałbym zwrócić uwagę również na jeszcze jedną rzecz. Miłość u świętego Augustyna to jest nie tylko miłość indywidualna, czy relacja człowieka indywidualnego z Panem Bogiem, ale również społeczności, w jakiej żyjemy. Czy to będzie społeczność w sensie wspólnota Kościoła, czy to będzie społeczność szersza, państwowa, kultury, do jakiej przynależymy. Tutaj zwróćmy uwagę na to, że Augustyn żyje w czasach, kiedy świat się wali. To jest koniec cesarstwa rzymskiego tak naprawdę. W 410 roku Wizygoci złupili Rzym i tutaj słynny Alaryk, którego Augustyn zapamięta, no, dla niego to będzie po prostu szokiem to, co się stało. Bo po 800 latach funkcjonowania pewnego ładu, pewnego porządku, w który wszyscy wierzyli, u porządku i kulturowego, i państwowego, ten porządek się nagle skończył. A później będą najazdy ludów barbarzyńskich właśnie na Afrykę Północną. To będzie doświadczenie Wizygotów, Wandalów, Hunów. Sam Augustyn umrze w 430 roku, a chwilę przed 429 rozpoczął się najazd przez Wandalów na Hipponę. Czyli Augustyn umiera tak naprawdę w momencie, kiedy pewien porządek świata się kończy. Wcześniej już na to reaguje, bo kiedy ten świat klasyczny się wali, no to pojawiają się też zarzuty wobec chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo wprowadziło jednego Boga, osłabiło to system bogów pogańskich, rzymskich, którzy byli skuteczni, prawda? I Augustyn w odpowiedzi na to pisze słynne dzieło o Państwie Bożym, gdzie mówi o dwóch porządkach, boskim i ludzkim, i pokazuje tam, analizuje z kolei właśnie te mechanizmy miłości w kontekście społecznym, w kontekście jak to jest, na ile wspólnototwórcze i kulturotwórcze. Więc ta miłość u świętego Augustyna to jest nie tylko taki koncept duchowo-psychologiczno-indywidualny, ale również społeczne.
Można by powiedzieć, pokusić się o takie stwierdzenie, że były to zupełnie inne czasy niż te, w których my obecnie żyjemy. No a ta myśl jego, właśnie świętego Augustyna, o miłości wciąż tak mocno rezonuje ze współczesnym czytelnikiem i jest obecna w tych czasach. W końcu rozmawiamy o nim teraz. Jak to się stało? Jak pan myśli, że jest ona tak ponadczasowa?
To znaczy to, że myśl Augustyna jest ponadczasowa, to wynika, myślę, z faktu, że człowiek i natura miłości jest ponadczasowa. W pewnych fundamentalnych sprawach, takich jak właśnie natura bycia człowiekiem, czy to, jak funkcjonujemy na takim najbardziej podstawowym poziomie, jest ponadczasowe. I gdy ktoś w obojętnej jakiej epoce umie to trafnie ująć słowami, czy pewien ciekawy dyskurs, no to taki dyskurs zawsze będzie fascynował, jeżeli jest dobrze kontekstualnie odczytany w każdej następnej epoce. Natomiast to, na co pani redaktor zwróciła uwagę, tak, to były inne czasy od naszych, ale z drugiej strony ja bardzo lubię wyłapywać zawsze analogie między starożytnością a czasami współczesnymi. I tutaj, tak jak mówię, chociażby ten wątek z końcem Cesarstwa Rzymskiego, świat się walił, pewien porządek, który wszyscy wierzyli będzie naszą obroną tu i teraz. Ja myślę, że pewne analogie do dzisiejszych czasów tutaj można wyłapać. I to wiele osób dzisiaj ma takie poczucie, ze względu na różne czynniki w dzisiejszym świecie, które działają, czy to na poziomie politycznym, czy na poziomie rozwoju technologii i tak dalej, które powodują lęk. Wiele osób dzisiaj mówi, świat, który znaliśmy, kończył się. I myślę, że każda epoka w jakimś sensie mówiła, każde pokolenie mówiło, mogłoby się podpisać pod tymi słowami. Świat, który znaliśmy do tej pory, się kończy. Więc te analogie też są ciekawe, nie tylko różnice.
To prawda, jak tak rozmawiamy, myślę, że nie tylko ja dostrzegamy właśnie te analogie, ale przejdźmy do samej książki, bo tak jak powiedziałam, właśnie spotykamy się i rozmawiamy o książce, nad którą pan pracował. Ta antologia, czym ona różni się od wcześniejszych wydań tekstów Augustyna o miłości?
To znaczy, po pierwsze jest to antologia, czyli wybór tych tekstów, które, powiem szczerze, bardzo lubię i które chciałem zaproponować czytelnikowi właśnie jako, owszem, wyrwane z kontekstu, z bardzo różnych dzieł, ale pewną układankę, pewną mozaikę różnych odcieni miłości u świętego Augustyna. I tutaj przede wszystkim weszły teksty z komentarzy świętego Augustyna do pism świętego Jana, czyli do Ewangelii świętego Jana, ale również do pierwszego listu świętego Jana. To bardzo ciekawe pisma Augustyna, dlatego że w przeciwieństwie do takich ścisłych traktatów teologicznych, jak właśnie Polemik z Pelagiuszem czy De Trinitate, te są owocem głoszenia Ewangelii w Kościele przez kilkanaście lat. Augustyn po prostu spisywał swoje kazania i o tyle są to ciekawe właśnie zbiory, że przez kilkanaście lat ciągle ludzie mu zadawali różne pytania i jego myśl ewoluowała. Więc to nie są takie traktaty jako taka stopklatka, że Augustyn, który w tym i w tym roku ma takie pomysły, poglądy, on to wszystko naraz zapisuje, tylko widzimy ewolucję myślenia i to jest bardzo ciekawe. No i w tej antologii znalazły się też teksty z wyznań, fragmenty, te, które wybrałem, które najbardziej lubię z drugiej części wyznań, nie z tej części biograficznej czy autobiograficznej, tylko właśnie z tej, gdzie ten system platoński jest widoczny, gdzie to poszukiwanie intelektualne wznosi, Augustyn w pewnym momencie mówi, jest taką siłą, która powoduje, że właśnie moje ja wznosi się ku Bogu. Ten mechanizm, który zawsze mnie Augustyna bardzo interesował, no to takie najważniejsze, najbardziej ujmujące ten mechanizm teksty wybrałem do tej książki.
To, co myślę, że trzeba podkreślić, to to, że jest to troszeczkę nowy przekład literacki, który ma być wierny, a jednocześnie żywy. Więc chciałam tutaj zapytać, jakie było takie największe wyzwanie translatorskie w oddaniu tego augustyńskiego języka miłości dla współczesnego odbiorcy?
Z przekładami jest tak, że nie ma nigdy przekładu idealnego i każdy przekład właśnie, jak pani redaktor słusznie zauważyła, ma jakiś konkretny cel. Inne są przykłady, tutaj odwołując się do Biblii, które są przeznaczone do słuchania, inne do czytania, inne do analizy. W tradycji polskiej mamy oczywiście świetne przekłady Augustyna i tutaj absolutnie z żadnym tłumaczem nie zamierzałem jakby konkurować, bo są ode mnie o wiele lepsi, szczególnie pan Kubiak. Są to jednak przekłady bardzo poetyckie. Mamy taką tradycję troszkę w filologii klasycznej, powojennej, że tą myśl klasyczną chcemy oddać, ale w takich kategoriach poetyki polskiej. Tymczasem święty Augustyn bardzo często stosował taką dosyć ociosaną łacinę. On posługiwał się momentami bardzo takimi zdaniami wprost, ale bardzo w punkt. Na tym polegała retoryka. Retoryka to jest operowanie figurami retorycznymi, czasem antytezą, czasem chiazmem, czyli odpowiednio poukładanymi elementami, które nie do końca po polsku dobrze brzmią, ale mają swój sens, bo taki układ jest troszkę jak w matematyce współrzędne danych. On ma sens, ponieważ jest bardzo precyzyjny. I ja odeszłem troszkę od tej maniery takiej poetyckiej na rzecz takiego języka bardziej retorycznego. Bardzo szanuję takie przykłady moich kolegów filologów klasycznych z Włoch czy z Hiszpanii i w Polsce brakowało mi troszeczkę takiego podejścia. Ono się pojawia w młodszym pokoleniu w przekładach innych autorów. No więc to była taka pierwsza próba z Augustynem.
A jak wyglądała praca nad tłumaczeniem tej książki?
Tłumaczenie z łaciny oczywiście. Przygotowując się do tłumaczenia klasyków, ja staram się zawsze jak najwięcej poczytać nie tylko tekstów źródłowych, ale również dobrych opracowań o danej problematyce. No bo mówimy tutaj o człowieku, który stworzył bardzo ciekawy, ogromny system myślowy. I kiedy robimy przekład klasyków, to jest nie tylko przekład słowa w słowo, zdania w zdanie, ale pewnego właśnie systemu na dzisiejsze systemy, prawda? I tutaj trzeba zazwyczaj pewnej gimnastyki i przemyślenia rzeczy. W przypadku antologii to jest troszkę inna sprawa, bo antologia, mówię, to są teksty wyrwane z kontekstu. Ale kiedy mówimy o tłumaczeniu całego dzieła, czy właśnie jakiejś idei, tu mamy koncepcję miłości, no to trzeba się dobrze zastanowić. Na przykład w czasach Augustyna były pewne koncepcje psychologii człowieka. One dzisiaj są już zupełnie nieaktualne i trzeba by je albo opatrzyć jakimiś komentarzami, albo tak je oddać, żeby one były interesujące z punktu widzenia dzisiejszej psychologii. Nie? Więc to nie jest tylko praca ze słownikiem, ale to jest jakby przykład jednego systemu w drugi system. Tak się składa, że w XX wieku jedna z najciekawszych analiz i prac, które powstały, jeżeli chodzi o koncept miłości świętego Augustyna, to praca świetnej filozofki Hanny Arendt. Ona obroniła w Niemczech swój doktorat właśnie na podstawie koncepcji miłości u świętego Augustyna. Zaproponowała nie tylko analityczne podejście i wyróżnienie w myśli Augustyna różnych źródeł i różnych poziomów miłości, no ale zrobiła to właśnie w odniesieniu do czasów jej aktualnych, pamiętamy w jakich czasach żyła, i kwestia procesów po II wojnie światowej, w których uczestniczyła. Zresztą to jest ciekawe, że ta praca nad Augustynem potem wpłynęła na jej opinię i to wszystko, co się stało po Norymberdze. Więc ta praca Hanny Arendt była dla mnie niesamowitą inspiracją, kiedy w głowie mi się jakby to wszystko układało i zadawała mi różne pytania, na które szukałem odpowiedzi w tekstach Augustyna, no a potem jakoś to tak się przełożyło na przykład.
Na koniec naszego spotkania chciałabym tak zapytać, dla kogo jest to dobra pozycja?
Trudno mi powiedzieć, dla osób, które są zainteresowane tematem. Dla osób, które z jednej strony kochają klasyków i starożytność, czy tu mówimy bardziej też, wiadomo, Augustyn żyje tak na można powiedzieć, jedną nogą jeszcze w starożytności, drugą nogą już we wczesnym średniowieczu, ale też dla ludzi, którzy są zafascynowani chrześcijańską klasyczną teologią.
A ja przypomnę, że naszym gościem był dziś redaktor Michał Wilk, redaktor w wydawnictwie SP, ale też tłumacz i wykładowca greki i łaciny, a rozmawialiśmy o najnowszej publikacji książkowej wydanej właśnie przez wydawnictwo SP, Kochaj i rób co chcesz, o miłości, czyli antologia tekstów świętego Augustyna. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Pozdrawiam serdecznie.